Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Dyrektor Anna Bonus-Mackiewicz, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w studiu Radia Gorzów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na żywo. Trochę już te obostrzenia pandemiczne zluzowano, więc możemy spokojnie porozmawiać już nie przez telefon, a w cztery oczy. Czy właśnie koronawirus uderzył w wysokość budżetu obywatelskiego, tego nad którym pracujecie?
Jeśli chodzi o tę edycję, która jest w realizacji w tym roku, to tutaj koronawirus, pomimo tego, że były pewne obawy związane z tym, w jaki sposób, czy i w jaki sposób wpłynie to na realizację zadań tegorocznych, to jednak tutaj po dyskusjach, decyzją prezydenta nie będą dokonywane tutaj żadne oszczędności w tej materii. Po prostu nie chcemy szukać oszczędności w inwestycjach, które są efektem takiej społecznego zaangażowania, więc te inwestycje, które są zaplanowane na ten rok, realizowane są zgodnie z planem. No jeśli tutaj coś wypadnie, to być może będą to okoliczności zupełnie nie związane z koronawirusem, tylko po prostu jakieś okoliczności około inwestycyjne. Natomiast będzie to realizowane. Jeśli chodzi o przyszły rok i środki, które zostały zabezpieczone w uchwale, tu również pozostaje to bez zmian. Na całą przyszłoroczną edycję zabezpieczono blisko 7 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów będzie przekazane bezpośrednio na realizację zadań. W tym mamy jeszcze rezerwę.
No właśnie, ten bufor bezpieczeństwa, który się przydaje?
Tak, tak. Ostatnie lata pokazują, że to był świetny pomysł i pozwala to rzeczywiście płynnie realizować zadania.
Ze strony internetowej magistratu wiemy, że możliwa stała się organizacja spotkań dyskusyjnych. To przed wami. Jak one będą zorganizowane w ramach jeszcze trwających obostrzeń sanitarnych?
Zgadza się. Tutaj wszyscy troszeczkę wstrzymaliśmy oddech. Mieszkańcy bardzo mocno dopytywali o te spotkania. To już teraz byłby kolejny, zdaje się, że już czwarty rok, kiedy wspólnie z mieszkańcami dyskutujemy nad zadaniami, które należy zrealizować, więc mieszkańcy bardzo mocno to dopytywali. Obecne obluźnienie tych reżimów sanitarnych spowodowało, że możemy zaproponować pewną formułę tych spotkań. Niestety nie możemy zrobić tego w takiej formie, jak wyglądało to w latach poprzednich. Nie możemy zaprosić wszystkich mieszkańców. Wynika to z tego, że po prostu nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków bezpieczeństwa dla tak dużej liczby osób. Były rejony, w których uczestniczyło nawet ponad setka osób, więc naprawdę byłoby nam bardzo trudno zapewnić takie bezpieczne warunki do spotkań. Natomiast takim kompromisowym rozwiązaniem to są spotkania z wnioskodawcami, którzy złożyli swoje pomysły, które pomysły zostały pozytywnie zweryfikowane i przeszły do kolejnego etapu. Tutaj indywidualnie właśnie zapraszamy tych wnioskodawców na spotkania, tutaj w tym porządku właśnie rejonów, który był wcześniej przyjęty, i pierwsze spotkanie osiedle Słoneczne, podkreślam, wyłącznie z wnioskodawcami projektów z osiedla Słonecznego, spotykamy się już jutro o godzinie 17.
Wnioskodawcami, których zgłoszone zadania otrzymały pozytywną opinię.
Zgadza się.
Tak to będzie wyglądało. To osiedle Słoneczne na początek, a później jak to będzie wyglądało?
Nie pamiętam w tej
Piaski
chwili
zdaje się
dokładnie kolejności. Wiem, że zaczynamy czwartego, tutaj dość duże tempo sobie narzuciliśmy. Ostatnie spotkanie to 25 czerwca. Tradycyjnie domykamy spotkaniem ogólnomiejskim.
Mówiliśmy o organizacji tych spotkań. Co one mają dać?
Podobnie jak na tych spotkaniach w szerszym gronie, chcemy przede wszystkim zachęcić wnioskodawców do poszukania kompromisu i wskazania bezpośrednio zadań do realizacji. Tutaj jakby ta formuła jest zachowana. To by musiało oznaczać w praktyce, że część wnioskodawców musiałaby wycofać swoje zadania. W ten sposób możemy uzyskać takie zadania, które w pełni gospodarują kwotę przypadającą na dany rejon, w związku z czym głosowanie jest czystą formalnością i tak naprawdę nie ma znaczenia wynik tego głosowania. Drugim scenariuszem, który może mieć miejsce na takim spotkaniu, to pakietowanie zadań. To jest sytuacja, kiedy jednak wnioskodawcy nie są skorzy do wycofywania projektów. Wówczas można je połączyć w pakiety. Wówczas takie połączone pakiety mają większą szansę po prostu w głosowaniu.
A jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy będzie dużo takich koniecznych decyzji o rezygnacji z projektów?
No tutaj wspólnie z pracownikami w biurze wspólnie się zastanawiamy, bo jest to dla nas pewna nowość, tak? Nie wiemy zupełnie, jak będą przebiegały te rozmowy, kiedy będziemy rozmawiali wyłącznie z wnioskodawcami. Zupełnie to wygląda inaczej, kiedy mamy na przykład 10 wnioskodawców na spotkaniu i setkę mieszkańców. Tam ważą się różne argumenty i wnioskodawców, mieszkańców różnych rejonów osiedli. I to bardzo widać te emocje i tam te racje gdzieś tam ze sobą się mierzą, ścierają i jakieś decyzje są podejmowane. Tu będziemy rozmawiać tylko z wnioskodawcami. I naprawdę, opinie są podzielone od tego, że będzie być może dużo łatwiej, po, opinie zupełnie skrajne, że teraz może być zupełnie jeszcze trudniej taki kompromis osiągnąć, ponieważ będzie brakowało właśnie tego głosu mieszkańców, który mógł być tam przeważający w tej dyskusji czasami.
To co dalej? Co po tych spotkaniach?
Po spotkaniach głosowanie i tutaj też spora nowość dla mieszkańców. W tym roku rezygnujemy z głosowania w formie tradycyjnej. Umawialiśmy się na taką formę przejściową, ale tak jak ta sytuacja, którą w tej chwili mamy, ona przyspieszyła plany o przejściu na całkowicie elektroniczne głosowanie. Nie oznacza to, że zapominamy o osobach, które mogłyby mieć ewentualnie problem z takim głosowaniem. Planujemy zorganizowanie takich plenerowych oczywiście punktów wsparcia, w których moglibyśmy pomóc komuś zagłosować. Myślę, że to będą jakieś weekendowe, popołudniowe dni. O szczegółach jeszcze będziemy informować.
Kiedy to się mniej więcej skończy?
Samo głosowanie jest zaplanowane na jesień, na wrzesień.
Schody na Skarpie przy Wrólewskiego. Udało się rozwiązać tamten
Z tego, co
kłopot.
Śledziłam informacje, rozumiem, że pewien kompromis został osiągnięty. No dla nas, tak jak też miałam okazję wcześniej już rozmawiać w tym studio, jest to pewna też być może nauka na przyszłość, że należy jeszcze bardziej doskonalić ten etap projektowy realizacji zadań budżetowych.
Pytałem o pracę nad budżetem, który ma być realizowany, a co z tymi zadaniami, które miały być realizowane w tym roku? Czy koronawirus jakoś się spowolnił? Czy jak to
Nie,
wygląda?
Tak jak mówiłam, tutaj prace toczą się swoim rytmem. Mówię, była chwila takiego namysłu, czy poszukując oszczędności właśnie, tak, związanych z koronawirusem, należy by może pewne z tych zadań nie rezygnować, ale przyłożyć na kolejne lata. Zapadła jednak decyzja, że są to inwestycje najbliższe mieszkańcom, też często kierowane do lokalnych też
firm.
Tak. Więc tutaj zapadła decyzja, że będzie to realizowane zgodnie z planem.
Podsumowujecie program Mieszkać Lepiej.
Zgadza się. Program Mieszkać Lepiej jest już na finiszu. Zdaje się, że z początkiem kwietnia już ostatni robotnicy zeszli z placów budowy. Możemy już powiedzieć, że wszyscy partnerzy, było ich 34, mówiąc partnerzy, mam na myśli wspólnoty mieszkaniowe. Jeszcze jedna spółdzielnia mieszkaniowa brała udział w tym projekcie. Ci partnerzy dokonali remontów budynków mieszkalnych, a także podwórek na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 3 miliony, bo 2 miliony 800 z groszami, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, będzie stanowiło dofinansowanie, refundacja poniesionych kosztów, więc całkiem przyzwoicie to wygląda. W ramach projektu wyremontowano 33 budynki mieszkalne, części wspólne budynków mieszkalnych, 26 podwórek służących do obsługi właśnie tych wspólnot. Jest też jeden budynek gospodarczy, ale jako ciekawostkę też powiem, że Mieszkać Lepiej to nie tylko podwórka, to nie tylko remonty budynków, ale to także na Chrobrego 29 jeden budynek gospodarczy, na którym możemy oglądać świetny mural autorstwa gorzowskiego artysty Romana Picińskiego. Mhm. Także tam też takie historie czy miłe akcenty się pojawiają w tym projekcie.
Część pieniędzy, którymi operowaliście, była z ZIT-ów, tak?
Tak, część to dofinansowanie, które otrzymają wspólnoty mieszkaniowe dzięki właśnie takiemu partnerskiemu projektowi z miastem, bo miasto było liderem w tym projekcie. Wspólnoty otrzymają dofinansowanie pochodzące właśnie z tego poddziałania 922, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta, ZIT. Także teraz jesteśmy na etapie zbierania dokumentacji ostatnich rozliczeń. No i liczymy, że jak najszybciej te refundacje trafią do wspólnot, bo one w tej chwili pokryły 100% tych kosztów.
No dobrze, bo słyszę od pani, że ten program działa i jesteście chyba z niego zadowoleni, tak wnioskuję z tego, co pani mówi. Czy on będzie kontynuowany, skoro się sprawdza? Bo ja wiem, że trzeba będzie poszukać pieniędzy, ale pytanie, że skoro wspólnoty chcą, pięknieją budynki, no to...
Programu jesteśmy co do zasady zadowoleni, choć muszę przyznać, że było to spore wyzwanie zarówno dla wspólnot, jak i dla nas. Warto podkreślić, że nikt też w Polsce nie przetarł szlaków w tego typu partnerskich projektach. Robiliśmy to jako pierwsi. Nie obyło się więc bez problemu, wiadomo, tutaj też się uczyliśmy tego partnerstwa i realizacji tego typu projektów. Niemniej, tak jak mówię, w tym składzie z taką ilością partnerów szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Rzeczywiście pojawiają się pytania ze strony wspólnot, które przy pierwszej edycji albo się wahały, albo z powodu, nie wiem, braku zdolności kredytowej nie mogły wziąć udziału w tym projekcie. Czy będzie druga edycja? Nieśmiało rozmawiamy o tym w magistracie, natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest kwestia środków. Czy pojawią się środki, które byśmy mogli na to przeznaczyć? Myślę, że jeżeli będzie taka okoliczność, to na pewno wrócimy do tego tematu.
No bo to są rzeczy widoczne, takie namacalne, tak? Że idziemy przez Gorzów, który też część mieszkańców krytykuje, powiedzmy, centrum, że chciałoby, żeby było wyglądało ładniej, tam się sporo zmienia, ale no tutaj widać po, powiedzmy, nie tylko centrum oczywiście, kamienicach, że to pięknieje. Gminny program rewitalizacji, bo chciałem zapytać o podstawówkę numer jeden, tą szkołę, która wymaga prac, jak to teraz będzie wyglądało?
Zakończyły się prace nad aktualizacją gminnego programu rewitalizacji. Tutaj mamy taki obowiązek ustawowy, żeby aktualizować ten dokument, ale nie tylko dlatego to zrobiliśmy, bo tak jak pan redaktor wspomniał, chcieliśmy wprowadzić do listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych remont szkoły podstawowej numer 1. Tak też się stało. Jesteśmy jeszcze przed weryfikacją tego programu w taką docelową w Urzędzie Marszałkowskim, ale wszystko wskazuje na to, że nie powinno być z tym problemu. Mamy już wstępną akceptację dla tego programu. Co to w praktyce oznacza?
Właśnie, że, co otwiera taka możliwość?
Wpisanie tego przedsięwzięcia, remontu szkoły na listę tych przedsięwzięć do gminnego programu otwiera drzwi do aplikowania o środki właśnie z rewitalizacji na remont tej placówki. Przy czym tutaj warto podkreślić, że tu będziemy mieli do czynienia z takim montażem finansowym, bo część środków będzie pochodziła ze środków termo, z działań przeznaczonych na termomodernizację i część właśnie z rewitalizacji. Także myślę, że to było długo wyczekiwane przedsięwzięcie na tej liście pojawiło się i myślę, że skutecznie zostanie zrealizowane.
A trzeba było wyliczyć, ile tam potrzeba włożyć pieniędzy?
Służby inwestycyjne oczywiście to robiły. Wiem, że trwają jakieś prace projektowe. Szczegółów nie znam, natomiast wiem, że rozmawiamy o sporych pieniądzach. Nie jestem teraz, może nie chciałabym może tej konkretnych kwot podawać, ale wiemy, że te kwoty są rzeczywiście spore. No jest to jednak zabytek wpisany indywidualnie do rejestru, więc no musimy się liczyć z dużymi kosztami.
Dziękuję za rozmowę. Dyrektor Anna Bonus-Mackiewicz, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów.
Dziękuję bardzo.